Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że możemy być zgromadzeni na tym miejscu, dlatego że Pan jest wśród nas, obecny w Duchu swoim świętym. Cieszę się, że On nas zachęcił do tego, byśmy dzisiaj na tym miejscu się znaleźli, abyśmy mogli radować się, cieszyć się. Wiecie, dla mnie ten najwspanialszy moment nabożeństwa to jest czas uwielbienia. Może dlatego, że to ja właśnie usługuję i to wymaga wysiłku i skupienia, ale ten czas uwielbienia jest dla mnie taki bardzo szczególny. Wiecie, nie wiem, czy byłbym w stanie usłużyć tak Słowem Bożym, gdyby nie było tego czasu uwielbienia, kiedy cała społeczność, cały Kościół, rodzina Boża nie zostanie w taki jakiś sposób zmiękczona. Jeśli chcemy coś posiać, prawda? To ziemię trzeba wspulchnić. Ona musi być taka odpowiednia. Jeżeli ona jest zdeptana i takie klepisko jest i posypiemy tam chociażby najlepsze nawet nasienie o największej sile kiełkowania, to nic z tego nie będzie. Ono nie wyrośnie. Musi być grunt zmiękczony. I to właśnie zmiękczenie gruntu to jest uwielbienie Boga naszego Wszechmogącego. To jest ten czas, kiedy poddajemy się działaniu Jego mocy, abyśmy byli odpowiednio przygotowani do Jego świętego Słowa. Ja chciałem się z wami podzielić dwoma krótkimi fragmentami Słowa Bożego. Pierwsze z nich jest zapisane w 10 rozdziale 2 listu apostoła Pawła do Koryntian. 10 rozdział, 18 wersetów. I z 12 rozdziału od 1 do 10 włącznie. Jest to strona 1250, jeśli ktoś chce śledzić, czy czegoś nie przekręcam. Uważajcie, bo szatan nie śpi, on naprawdę chce zamieszanie zrobić, dlatego czuwajcie. Patrzcie, jak to wygląda. Czytajmy Słowo Boże w imieniu Pańskim. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko jestem ponoć śmiały wobec was. Proszę was tedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Patrzcie na to, co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest Chrystusowy, niech też i to rozważy sam w sobie, że tak jak On jest Chrystusowy, tak i my. Bo choćbym się nawet nieco więcej chlubił władzą naszą, jaką nam Pan dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony. Lecz nie chcę, by wyglądało, że was straszę listami. Bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Kto tak mówi, niech zważy, że jakimi jesteśmy w słowie przekazanym listownie pod nieobecność, takimi też będziemy w czynie, gdy będziemy obecni. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają. Nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. My zaś nad miarę chlubić się nie będziemy. Lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was. Bo my nie przekraczamy wyznaczonych nam granic, jakby to było, gdyby one nie sięgały aż do was. Bo wszak pierwsi dotarliśmy aż do was z Ewangelią Chrystusową. My nie chlubimy się cudzą pracą poza obrębem naszego działania. Lecz mamy raczej nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej i my wśród was w obrębie wyznaczonych nam granic zyskamy wielkie uznanie. I że zwiastować będziemy dobrą nowinę także poza waszym krajem, nie chlubiąc się tym, czego już dokonano na cudzym polu działania. Kto się tedy chlubi, w Panu niechaj się chlubi. Albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo poleca Pan. I 12 rozdział, 10 wersetów pierwszych. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju. I słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę. Chyba tylko z bezsilności, bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem. Lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem moc w bezsilności dojrzewa, najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w ucisku dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem bez siły, wtedy mocny jestem. Kochani, te dwa fragmenty pokazują nam na pewien sposób działania Pana wśród ludzi. Chce Pan nas zachęcić do czegoś, aby coś się w naszym życiu działo. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy nic nie robią w swoim życiu, a w zasadzie bardzo dużo robią i są bardzo zajęci i pracują na jednej zmianie, na dwóch zmianach, na trzech zmianach. Jakby mogli, to na czterech by też pracowali, a o sprawach Bożych w swoim życiu zapominają. Pamiętajmy o tym, że Pan, kiedy staniemy przed Jego obliczem, nie rozliczy nas z naszych zajęć, które na ziemi czyniliśmy. Jak pracowałeś w tym i w tym zakładzie? Jak pracowałeś w tym i w tym zakładzie? Czy dużo zarobiłeś? Pan nie będzie Ciebie pytał o to, jakim samochodem jeździłeś, w jakim domu mieszkałeś. Nie będzie Cię pytać, jak się ubierałeś, czy bardzo piękne ubrania, jakiego projektanta mody ubrania nosiłeś. Bóg Ciebie o to nie zapyta, absolutnie nie zapyta. Jak powie ci z Armaniego, proszę bardzo, nie wchodzą, pozostali to na razie niech poczekają. Plebs na końcu wejdzie. Kochani, u Boga nie ma takich absolutnie sposobów rozważania czy segregowania ludzi. Bóg nas zapyta, jakimi byliśmy dla innych ludzi. W pięknej marynarce czy w pięknej garsonce, czy kochałeś ludzi? Nie chodzi o to, że pięknie się ubierałeś, ładnie wyglądałeś, się dobrze prezentowałeś, ale jak się zachowywałeś wobec tych, którzy byli wokół ciebie? Jak się zachowywałeś? Jaką postawę sobą reprezentowałeś? Żyjemy w ciele i Słowo Boże mówi, tak jak czytaliśmy w tym 10 rozdziale, żyjemy w ciele, ale nie walczymy cielesnymi środkami. Żyjemy w ciele, ale broń, którą używamy, nie jest natury ziemskiej. Kiedyś Pan Jezus, kiedy z uczniami swoimi jeszcze na ziemi przebywał, powiedział do nich, żeby miecz kupili, prawda? Takie dziwne, prawda? To jest takie... Jezus Chrystus nie mówił, że nie walczymy cielesnymi metodami, nie walczymy cielesną bronią, ale kazał im kupić miecz. Jak myślicie, po co ten miecz był kupiony i dlaczego Jezus Chrystus kazał im ten miecz kupić? Zwykły, taki metalowy, wiecie, miecz. Ostry, po prostu taki zwykły, ostry miecz. Po co Jezus Chrystus kazał kupić swoim uczniom miecz? Tylko z jednego powodu, absolutnie jednego powodu. Kiedy przyszli do ogrodu Getsemane, by pojmać Jezusa Chrystusa, tam był pewien sługa arcykapłana, któremu Piotr tym właśnie mieczem obciął ucho. I to był jeden powód, właśnie ten dokładnie jeden powód, żeby ludziom coś pokazać. Piotr uciął to ucho, a co Jezus Chrystus zrobił? Wziął to ucho i wyrzucił. A szukaj teraz. Czy tak? Jezus Chrystus to ucho wziął, przyłożył i się okazało, że nie ma cięcia żadnego. Jest wszystko zdrowe. I co Jezus Chrystus wtedy powiedział? A ty łobuzie, Piotrze, coś ty najlepszego zrobił. Jezus Chrystus wtedy powiedział, nie przyszedłem tutaj, by walczyć mieczem. A miecz został tylko po to kupiony, żeby ludziom to pokazać. Wyraźnie pokazać. Żeby wszyscy ludzie zobaczyli, ja pomimo ataku waszego na mnie nie będę walczył bronią. Moi uczniowie tak to zrozumieli, ale patrzcie, ja reprezentuję inną postawę i im daję przykład, że właśnie tak nie będą w przyszłości walczyć. Ale jest to pewien obraz, który Jezus Chrystus nam chce pokazać, że my jako ludzie mamy walczyć. Jeżeli my w życiu naszym nie będziemy nic robić, to broń dla nas jest do niczego niepotrzebna. A w wielu miejscach Słowa Bożego czytamy, że jest nam potrzebna broń, że jest nam potrzebna tarcza, że jest nam potrzebna zbroja, prawda? Czytamy o tym w Słowie Bożym. I w tym fragmencie, w 10 rozdziale czytamy dokładnie, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Zwróćmy uwagę, Słowo Boże nam nie mówi, że chociaż my żyjemy w ciele, to jesteśmy duchowymi istotami i nie walczymy. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, chociaż jesteśmy w ciele, to jednak walczymy. To jednak walczymy. W jaki sposób mamy walczyć? Według jakiej strategii? Według jakiego planu? Według jakiego rozkazu mamy walczyć? To jest wyjaśniane dalej, ale jest podkreślone bardzo wyraźnie. Niech ci nawet nie przyjdzie do głowy, by założyć ręce. Niektórzy założyli ręce, nie. No na szczęście, dobrze. Żeby założyć ręce i nie walczyć. Chrześcijanin to jest taki człowiek, który walczy, który się bije cały czas. Nigdy nie bądź zadowolony z tego, co w twoim życiu po prostu aktualnie jest. Jeśli jesteś człowiekiem, który duchowo reprezentuje wysoki poziom, to nie ciesz się z tego. Słowo Boże o tym mówię. Masz mieć w swoim życiu niedosyt. Musisz w swoim życiu cały czas walczyć, przeciwstawiać się, zdobywać, wchodzić wyżej, rozpierać się, wchodzić coraz dalej. Czyż Jezus Chrystus tego dokładnie nie mówił do wszystkich tych, którzy Go otaczali, kiedy na ziemi chodził? Gwałtownicy, co robią? Wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Gwałtownicy. Wiecie, kto to taki jest gwałtownik? Raptus taki, to jest ktoś taki, kto się rozpiera łokciami, żeby wejść. Możesz powiedzieć, no tak, kochani, ale ja jestem wśród dzieci Bożych, wśród wierzących ludzi w zborze, przecież nie będę brata, siostry odpychał i wchodził do królestwa. A wchodź, a rozpychaj się. Jeśli byś wchodził, żeby swoje garście napełnić pieniędzmi, to nie rozpychaj się. Daj innym miejsce. No bierzcie, proszę bardzo, jak jeszcze coś zostanie, to i ja wezmę, a jak już nic nie zostanie, to trudno. Taką postawę masz reprezentować jako chrześcijanin. Czy byłbyś zdolny w ten sposób się zachowywać, kiedy by wysypali wory z pieniędzmi i trzeba było brać po prostu. Kto więcej weźmie, ten będzie więcej miał. Czy zachowywałbyś się w ten sposób? Ale Słowo Boże mówi właśnie w ten sposób zachowuj się, kiedy chodzi o wchodzenie do Królestwa Niebios. Rozpieraj się, możesz się rozpierać. Rozpieraj się łokciami, wchodź na siłę. Wszystkich odpychaj. Tylko, że nie bardzo będzie kogo odpychać. Tyle ci chcę powiedzieć. Jeśli masz takie nastawienie, że będziesz się rozpychał, by wejść do Królestwa Niebios, zobaczysz, że wśród tych, których odpychasz, są moce ciemności, demony, które zasłaniają ci tylko. One tam nie wchodzą. Ale one ci tylko zasłaniają i uniemożliwiają wchodzenie tam. Dlatego Słowo Boże tak wyraźnie mówi, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. To nie jest cielesny oręż. Nie odpychasz fizycznie ludzi, żeby wejść do Królestwa Niebios. ale odpychasz moce ciemności, by nie hamowały ci twojego wzrostu duchowego. A więc jeśli chcesz wiedzieć, to musisz podjąć walkę. Musisz po prostu zacząć walczyć w swoim życiu. Zrób coś, po prostu coś zrób w swoim życiu. Jeśli chcesz coś zdobyć, to ono samo nie przyjdzie. Absolutnie, samo nie przyjdzie. Tak jak często się mówi, że pieniądze z nieba nie spadają, prawda? Gdyby to ten deszcz taki jak pada i patrzysz, że pada deszcz i taki obfity i w pewnym momencie aż przeradza się w taki grad, a później patrzysz, nie, to nie grad, to pieniądze. No, pieniądze z nieba padają. Co powinieneś robić? No tak jak kiedyś naród izraelski robił z manną, prawda? Wychodzili i zbierali, prawda? Zbierali. Ale w ten sposób wiemy dobrze, że pieniądze z nieba nie lecą. Ale żeby je zdobyć, musisz co zrobić? Włożyć wysiłek w to, żeby te pieniądze ktoś ci dał. Musisz zrobić wysiłek. I to zawsze jest wysiłek. Czy to jest przestępstwo, czy to jest normalny zarobek, to musisz zrobić wysiłek. Jeśli chcesz zdobyć pieniądze w sposób nielegalny, zabijasz człowieka, zabierasz jego pieniądze, ale musisz zrobić wysiłek, musisz coś zrobić. Ja mówię o tym dlatego, że my musimy być nastawieni na walkę. Szatan przychodzi i twoje błogosławieństwo ci zabiera. Co zrobisz? A bierz sobie, bierz. Bierz sobie. I nachapaj się, bierz. Czy podejmujesz walkę? Wyszarpujesz, zabierasz, to moje. Nie oddam ci, to jest moje. Z fizycznymi rzeczami bardzo często w życiu naszym coś takiego robimy. Jakby ktoś nam nasze rzeczy zabierał, to co robimy? Z drugiej strony ciągniemy, żeby nie oddać tego, co nasze. Zabiera ci ktoś, to ty nie dajesz. To jest moje. A jak duchowe błogosławieństwa szatan ci zaczyna zabierać, co robisz wtedy? Stoisz i patrzysz? Patrzysz w niebo, mówisz, Panie, broń mnie. No dobrze, że chociaż tyle robisz. Ale ty musisz się bronić. I dlatego Słowo Boże mówi, że broń została ci dana. Oręż, broń. Po prostu ci została dana broń. I ta broń ma konkretne przeznaczenie. I tą bronią konkretne zwycięstwo w swoim życiu możesz odnieść. Co ta broń może uczynić w twoim życiu, jeśli ją weźmiesz w rękę i zaczniesz używać? Ma moc burzenia warowni. Jeśli wokoło ciebie szatan postawi warownię, wiesz co to jest warownia? To są takie obronne mury, które nie dopuszczają pewne rzeczy do twojego życia. A więc w swoim myśleniu możesz mieć warownię, w swoich uczuciach możesz mieć warownię, w swojej miłości możesz mieć warownię, wszędzie może szatan postawić warownię. Mur, jak to Słowo Boże mówi, nieprzyjaźni pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Szatan zawsze próbuje budować mur pomiędzy tobą a Bogiem, między Kościołem a Bogiem. Zawsze, jeżeli Słońce Boże świeci na Kościół Boży, jeżeli Bóg swoje błogosławieństwo chce zsyłać na swój Kościół, szatan zawsze zasnuje niebo ciemnymi, gęstymi chmurami. Nie chcę dopuścić, aby dotarło do ciebie Boże błogosławieństwo. Jeśli nie wierzysz, że tak się dzieje, to przeczytaj sobie w Księdze Daniela. Jest tam bardzo wyraźnie opisane, kiedy Bóg wysyła swojego anioła z błogosławieństwem do swojego narodu, a książę anielski, diabelski nad narodem izraelskim zasłania chmury, swoje roje pełne wojska wysyła demonicznego, żeby zatrzymać to, co Bóg zsyła do swojego narodu. I co jest potrzebne? Potrzebne jest Boże wojsko, które będzie się temu przeciwstawiać. Ale żeby Boże wojsko działało, ono nie działa na twój rozkaz, ale działa na rozkaz Boga żywego. Ale rozkaz od Boga żywego nie wychodzi, dopóki ty nie zaczniesz walczyć ze swej strony. A więc musisz zacząć wstawać w tym miejscu, w którym powinieneś się znajdować. Musisz zacząć robić to, co do ciebie należy. Bóg mówi, ja swoją część wykonam na pewno. Na pewno ją wykonam. Pod warunkiem, że ty zaczniesz coś w ogóle robić. Że zaczniesz coś robić. Dam Ducha Świętego obficie wszystkim tym, którzy o Niego... Widzicie, że jest czynność, którą my mamy do wykonania? Ja dam Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, nie dam Ducha Świętego, jak o Niego prosić nie będziecie. Nie dam Ducha Świętego. Chcesz Ducha Świętego? No to proś. Proś Boga o Ducha Świętego. Ale proś z wiarą. A więc musisz prosić i mieć wiarę. I musisz mieć niezachwianą ufność. I musisz mieć miłość. A się okazuje, że musisz dużo rzeczy różnej broni mieć nagromadzonej i używać ją. Jakiś naród napadnięty przez drugi naród może mieć piękny arsenał broni. Może mieć mnóstwo wspaniałych bomb, którymi mogliby się obronić. Tylko z różnych powodów mogą tej broni nie używać. Albo nie mają odpowiednio wyszkolonych żołnierzy, którzy by mogli tą broń odpalić. Albo nie mają odpowiednich dowódców, którzy mogliby w odpowiedni sposób tym zarządzić. Albo mogą na przykład być w strachu. I ze strachu mogą nie użyć broni, którą mają. Albo mają pełną nieświadomość zagrożenia, które dookoła nich istnieje. Jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że szatan ma krótki czas, został zrzucony na ziemię, ma krótki czas na co? Żeby zwieść wszystkich ludzi na ziemi. Jeśli się tylko da, to też i zbawionych, wybranych. Jeśli zdajesz sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jeśli zdajesz sobie sprawę ze sposobu działania szatana, to musisz coś w tym kierunku zrobić. Musisz coś zrobić. Jeśli deszcz pada, a ty nie chcesz zmoknąć, musisz coś zrobić, prawda? Musisz coś wykonać. Po prostu musisz coś zrobić. Albo wchodzisz do budynku, albo bierzesz parasol, albo bierzesz odpowiedni płaszcz, albo wchodzisz do samochodu. No, nie możesz się schować pod rowerem. Prawda? Bo to ci nic nie da. A niektórzy ludzie, wygląda na to, że w duchowym życiu właśnie pod rowerem chcą się schować, żeby ich deszcz nie dopadł. No tak to wygląda. Niby coś robią, ale żadnych efektów. Po prostu żadnych efektów. Musisz efektywnie działać. Bóg ci daje broń i mówi, do czego ta broń może być użyta. Nie możesz mieczem otwierać sobie konserwę, prawda? No niby możesz, ale to nie jest przeznaczone do tego, prawda? No nie jest przeznaczone. Bóg, jeśli daje ci broń, to też mówi ci, co dokładnie masz robić tą bronią. A więc jak mówi ci, że broń, którą walczymy, czyli nastawiasz się na to, że będziesz walczyć, ja nie poddam się, ja będę walczyć. Naprawdę się nie poddam. Ja wam powiem, ja nie jestem mocnym chrześcijaninem, ale się nie poddam. Nawet jak będę leżał, to i tak będę walczył. Wiecie, ja przypominam sobie nieraz takie obrazki, kiedy dwóch chłopaków w podstawowej szkole się bili między sobą. Tak się pobili, jeden drugiego tam obalił na ziemię, ten już jest przegrany i odchodzi, a ten jeszcze go za nogę i ugryzł go. No widziałem taki obrazek. Przegrał, prawda? Tamten nogę na niego postawił jako znak, że wygrał, prawda? Ale odchodzi, a ten go ukąsał. Kochani, ja wam powiem, ja mam takie wyobrażenie, jeśli chodzi o moje chrześcijańskie życie. Ja nieraz mam wrażenie, że w jakiejś sytuacji w moim życiu przegrałem. No nie wyszło mi. Broniłem się, ale nie wyszło mi. Ale i tak się nie poddam. Będzie odchodził, to go ugryzę. No nie poddam się. Po prostu się nie poddam. Jestem dzieckiem Bożym, dlatego się nie poddam. Po prostu się nie poddam. Miejmy takie nastawienie, a Bóg wtedy w nasze ręce da broń. Odpowiednią broń, byśmy mogli zwyciężać. Wiecie co, ja nie o jedną rzecz już prosiłem Pana, taką prostą, w której sam nie mogłem zwyciężyć. Prostą życiową rzecz. Poprosiłem Pana, mówię, Panie, ja nie umiem sobie z tym poradzić, nie potrafię, nie wiem, jak to zrobić. Pomodliłem się, Bóg dał taką broń. Wiecie, że to no, w głowie się nie mieści. Prosta rzecz, prosta czynność, zwykła rzecz. Powiedziałem Panu, Panie, teraz kolej na Twoje działanie. Ja już wszystko zrobiłem, co mogłem, nic nie wyszło. I modlę się do Niego, modlę się do Pana, wołam, Panie Boże Wszechmogący, wstawiam się przed Nim, naprawdę wołam całym moim sercem, z pełnym zaangażowaniem, w nocy się zbudziłem. Patrzę, 3:29 akurat było, na kolana i wołam do Pana, zasnąłem na kolana, zbudziłem się, dalej zacząłem wołać do Pana, myślałem, jakiś mnie napadło, nie wiem co, jakieś... Takie, wiecie, natchnienie jakieś, czy co, jakiś odlot dziwny takie. Tu się budzi, tu się modli, tu zasypia, tu znów woła. Ale wiecie, jaki efekt był tego? Że Bóg tą sprawę rozwiązał. Efekt był taki, może dziwnie to wyglądało, prawda? Bo to wygląda, jak bojujesz w modlitwie, no to nie możesz zasnąć, bo to jest lekceważenie Pana. Bóg oczekuje, że ty będziesz nawet w szalony sposób, ale będziesz walczył o to, żeby Bóg ci pomógł. I wtedy co Bóg zrobi? Właśnie ci pomoże. Właśnie ci pomoże. Ja już nie jeden raz w swoim życiu zauważyłem, kiedy zaczynam się wstawiać i to tak naprawdę z pełnym zaangażowaniem i nawet w modlitwie mówię, zasypiam na kolanach, budzę się i dalej wołam do Pana, jak Bóg widzi, że tobie naprawdę zależy, jak Bóg widzi, że ty naprawdę chcesz, zawsze ci odpowie. Zawsze ci odpowie. Jeszcze nigdy Bóg do mnie nie powiedział, obraziłem się, bo zasnąłeś na kolana. Jeszcze nigdy Bóg mi czegoś takiego nie powiedział. Bo Bóg widzi, że człowiek woła, że ma słabe ciało, ale i tak woła. Ale i tak się nie podda. Daje ci broń do ręki. I nie po to ci ją daje, żebyś ty jej nie używał. Jezus Chrystus swoim uczniom, jak kazał kupić miecz i kupili miecz, to Jezus Chrystus wcale nie po to im kazał kupić, żeby go nie używać. On miał być użyty jeden raz, ale miał być użyty. Jeśli Bóg ci daje jakąś broń, to czasami tą broń użyjesz raz w życiu. Jeden raz w życiu, ale w sposób bardzo konkretny i właściwy. Jeden raz w życiu użyjesz broń i jesteś zbawiony. Trzeba więcej? Nic więcej nie trzeba. Jeśli jesteś zbawiony, to jest najważniejsze użycie. To jest właściwy użytek. Dlatego Słowo Boże mówi, że ma moc burzenia warowni. Ta Boża broń ma moc burzenia warowni. Wszelkie warownie, które szatan wybuduje dookoła ciebie, dookoła kościoła, dookoła twojej rodziny, gdziekolwiek by wokół ciebie nie wybudował tej warowni. To ty masz broń, żeby tą warownię rozwalić. Masz broń, Bóg ci daje broń. To jest właśnie ta broń, którą ci Bóg daje. Na pewno jesteś w stanie rozwalić tą warownię. Dlatego nie powiesz mi, że ja nie mogę nic w tej sprawie zrobić. Nic nie mogę, nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie zapanować. Ty nie, ale Pan jest w stanie. Dlatego ty współpracujesz z Bogiem. Współpracujesz z Jezusem Chrystusem, żeby rzeczy niemożliwe dotychczas dla ciebie stały się realne i możliwe. Masz przeciwnika? Masz jakiegoś człowieka, który przeciwstawia się tobie w jakiejś sprawie życiowej ważnej? Zacznij się modlić. Zacznij walczyć. Masz broń. Ta warownia może zostać zburzona. Bóg użyje wszelkich sposobów, żeby warownię zburzyć. Bóg wie, jakie są dobre metody. Bóg wie, w jaki sposób należy zadziałać, żeby coś, co wokół ciebie stanęło, żeby zostało rozwalone. Jedna warownia była taka nie do zburzenia. Warownia, która była pomiędzy ciałem Jezusa Chrystusa a Bogiem Ojcem. Słowo Boże o tym mówi. I powiedziane jest, że Jezus Chrystus po to przyszedł, aby w sobie samym zburzyć mur nieprzyjaźni. Nikt inny tego nie mógł zrobić. w momencie, kiedy Jezus Chrystus pojawił się na ziemi jako Syn Boży w ciele człowieka, wybudowana została ta warownia z muru nieprzyjaźni. Wybudowana została ta warownia. I Jezus Chrystus po to się pojawił w ciele, żeby ten mur nieprzyjaźni został rozwalony. To jest jedyna warownia, w której ty osobiście nic nie mogłeś uczynić. Ale Jezus Chrystus dokonał tego. Dlatego daje nam broń do ręki. I to broń, która jest z jednej strony niebezpieczna, a z drugiej strony broń, którą możesz użyć, ażeby wróg dusz ludzkich, aby przeciwnik twój, aby diabeł i jego demony zostały sprzed twojego oblicza usunięte. Bóg daje ci broń. Więc wszelkie sprawy, które w swoim życiu masz, a których mówisz, że ty nie jesteś w stanie cokolwiek zrobić, mówisz niezgodnie ze Słowem Bożym. Bo Słowo Boże mówi, że Bóg ci daje broń. Jedyne, co może spowodować, że ty nie będziesz miał rozwiązanej tej sprawy, to nie weźmiesz broni do ręki i nie będziesz walczyć. To jest dokładnie tak samo, jak na początku powiedziałem. Ci, którzy nie proszą o Ducha Świętego, Ducha Świętego nie otrzymują. To jest takie sparafrazowanie słowa, w którym jest powiedziane, ci, którzy proszą o Ducha Świętego, otrzymują. Chcę, żebyśmy wiedzieli, że jeśli nic w tym kierunku nie zrobisz, to nie masz. Chcesz, masz. Prosisz, masz. Nie prosisz, nie masz. Nie chcesz, nie masz. To jest bardzo proste. To jest bardzo oczywiste. I Słowo Boże tak nam o tym mówi. Ci, którzy nie chcą być zbawieni, będą zbawieni? Oczywiście, że nie. I dlatego, kochani, zwracamy się do Pisma Świętego. Ta broń daje nam jeszcze w trzech sferach naszego życia bardzo ważne zwycięstwo. A mianowicie jest powiedziane, unicestwia złe zamysły. Miałeś kiedyś zły zamysł? Marian pokazuje, że miał. Szczery jest, co? Inni nie pokazują. Każdy człowiek kiedyś miał jakiś zły zamiar. Przepraszam tych, którzy uważają, że nie mieli. Ale uważam, że każdy jednak w swoim życiu miał. Słowo Boże mówi, że jeśli zrealizowałeś ten zły zamiar, to zgrzeszyłeś. Nieposiadanie złego zamysłu doprowadziło ciebie do grzechu. Doprowadziło, ale nie spowodowało, że jesteś, że stałeś się grzesznikiem, tylko zrealizowanie. Przypomnijmy sobie Kaina, kiedy chciał zabić Abla. Bóg zbliżył się do Kaina i co mu powiedział? Grzech u drzwi serca twojego, ale ty masz nad nim panować. To jest ta broń. Masz zamysł. Masz zły zamysł. Zabiję Abla. I to nie spowodowało, że Kain już w tym momencie zgrzeszył. Tylko Słowo Boże mówi, masz zły zamiar. I teraz weź broń i spowoduj, żeby nie było tego złego zamiaru. Wszelki zły zamiar w twoim życiu może być zwyciężony, jeśli weźmiesz do swojej ręki tą broń, którą Bóg ci daje. Jest to konkretna broń, duchowa broń. Nie bierzesz do ręki miecza, tak jak Piotr kiedyś wziął i uciął ucho. Ale to jest duchowa broń, którą bierzesz do ręki i możesz zniszczyć, unicestwić, doprowadzić do niebytu złą myśl, zły zamiar, który w twojej głowie się pojawia. Możesz powiedzieć, nie jestem w stanie zapanować. Ty tak mówisz, a Bóg powiedział, ale ty masz nad nim panować. A więc jest możliwość, aby zapanować nad złym zamysłem. Jest możliwość, aby zapanować nad niewłaściwym planem. Tylko musisz wziąć broń do ręki. Musisz ją wziąć i zacząć walczyć. Po prostu walczysz, przeciwstawiasz. Przeciwstawiasz się. Ja cię gromię w imieniu Jezusa Chrystusa. Kiedy się pojawia myśl, rozważasz ją w swoim umyśle, czy jest ona dobra, czy zła. Zawsze, kiedy chcesz coś zrobić, zawsze się wahasz. Zawsze jest tak, że zaczynasz myśleć, zrobię, nie zrobię, zrobię. Szybko, to wszystko się w głowie tak szybko dzieje, zrobię, nie zrobię. I tak z sobą chwilę jakby walczysz. I w tym momencie potrzebna jest ta broń. Musisz zdać sobie sprawę, że ją masz. Musisz zdawać sobie sprawę, że masz moc ją podnieść i masz moc przeciwstawić się. Tylko poproś Pana, żeby ci dał moc. Poproś Pana, żeby ci dał Ducha Świętego. A wtedy, kiedy zatrzymasz się i ocenisz chociażby przez chwilę, przez moment, przez okamgnienie, zdasz sobie sprawę, że to jest niedobre, co ci przychodzi do głowy i powiesz, Panie, daj mi broń. Teraz potrzebuję broni, mam walczyć. Jeśli weźmiesz broń do ręki i przeciwstawisz się złym zamysłom, które do głowy twojej przychodzą, będziesz zwycięzcą. Będziesz zwycięzcą. Nie jeden raz w swoim życiu przegrałem w tym momencie i nie jeden raz w swoim życiu wygrałem w tym momencie. Zawsze wtedy, kiedy powiedziałem Panu, Panie, daj mi broń, muszę z tym walczyć. To mogą być różne rzeczy. Różne rzeczy w naszym życiu. Ale musisz z tym walczyć. Musisz podjąć walkę. Jeśli nie będziesz walczyć, zginiesz. Zginiesz. Bo szatan, który został zrzucony na ziemię, nie po to podejmuje walkę z tobą, żeby sobie po prostu poćwiczyć. No potrenuję z tobą tak. Powalczę trochę z tobą tam później. Z drugim powalczę sobie. Szatan po to przychodzi, atakuje ciebie, żeby ciebie zabić. Wiesz o tym. On chce ciebie zabić. On jest bardzo zainteresowany, żeby każdy człowiek z tego zboru, z tego kościoła poszedł do piekła. Chcesz iść do piekła? No to walcz z szatanem. Musisz się mu przeciwstawiać. Możesz powiedzieć, no ja jestem za słaby. No oczywiście ze strachu też można przegrać. Jeszcze coś zrobić. Pamiętajmy o tym. My nie możemy żyć pod wpływem strachu. My mamy żyć pod wpływem Bożego Słowa. Mamy żyć pod wpływem Bożego rozkazu. Bóg mówi, ja robię. Kochani, nie jeden człowiek uciekał przed malutkim pieskiem. Kiedyś oglądałem taką sytuację, kiedy do pewnego rolnika przyszło dwóch ludzi. I kiedy weszło na podwórko, tam na przyczepie takiej pracował ten rolnik, coś zboże zrzucał, czy jakąś słomę, coś, w każdym bądź razie coś tam pracował. I kiedy tych dwóch ludzi weszło na podwórko, z daleka zaczęły biec w ich kierunku dwa psy. Jeden z tych ludzi przyspieszył kroku, zaczął biec i wskoczył na tą przyczepę, nie? A drugi stanął, po prostu tak stanął i zaczął się patrzeć. I wiecie co? Obydwa psy podbiegły do niego, obwąchały, ten większy i ten mniejszy, i pobiegły pod tą przyczepę szczekać na tego, który wskoczył na przyczepę. Jak myślicie, dlaczego one szczekały na tego, który wskoczył na przyczepę? Bo zobaczyły strach w tym człowieku. Zobaczyły strach. A ten, który był odważny, nie doznał żadnego uszczerbku. Bardzo często szatan może tylko tyle zrobić. Może cię obszczekać. Słowo Boże mówi, że on dookoła ciebie chodzi jak kto? A czytaliście tam, że jest powiedziane jak lew pożerający? Ryczący tylko. Zwróćmy na to uwagę. Kiedyś szatan przyszedł przed oblicze Boże, kiedy rozmowa była o Jobie. Na co mu Bóg pozwolił? Idź, możesz zabić Joba, zrobić mu cokolwiek chcesz. Czy tak? Możesz poszczekać dookoła Niego. Możesz poryczeć dookoła Niego. Możesz Jego ciało tylko dotknąć, a duszy nie wolno Ci tknąć. Ty jesteś takim dzieckiem Bożym. Że jeżeli nawet szatan cokolwiek w Twoim życiu dotknie, to żeby Ciebie zniszczyć i żeby Ciebie wpędzić do piekła, musi Ciebie namówić, żebyś zechciał tam sam pójść. Wiesz o tym? To nie ma tak, że on na skraju stoisz, on Cię popchnie, on niechcący wleciał do piekła. Chrześcijanin niechcący do piekła wleciał. Nie ma tak. Nigdy nie ma tak. On musi poprosić Ciebie, żebyś łaskawie się zgodził, tak, Panie diable, idę do piekła. Dopiero wtedy do piekła pójdziesz. Wrzucić do piekła to Cię może tylko ktoś inny. Bóg Wszechmogący. Nawet jak nie chcesz, może tak o wziąć i do piekła. Ale dlaczego może to zrobić? Jeśli nie słuchasz Go. Jeśli uporczywie. Jeśli w sposób buntowniczy nie poddajesz się Jemu, nie chcesz Mu służyć. To kiedyś czas łaski Bożej się kończy, Bóg bierze ciebie za włoski i do piekła. Ale szatan tego zrobić nie może. Absolutnie. On duszy twojej dotknąć nie może. Może dotknąć twoje ciało, ale duszy twojej nie może. Dlatego bierz broń i walcz. Nie bój się go, bo on nie może twojej duszy dotknąć. A jak dotyka twojego ciała, to walcz. Przeciwstawiaj się. Jak cię kłuje swoim mieczem, kłuje ciebie, boli? No to walcz, czemu się nie przeciwstawiasz? To tak jakbyśmy oglądali na ringu dwóch bokserów. Jeden stoi, a drugi go okłada. A ten stoi, nic nie robi, nie broni się wcale. A ten go i prawym sierpowym, i lewym sierpowym, i tu, i w podbródek, i stuka go we wszystkie strony, a on nic, stoi. W ogóle się nie broni. Wytrzymały chrześcijanin. Bardzo często jest w życiu chrześcijan właśnie taka sytuacja, że szatan ich bije ze wszystkich stron, a oni jakby mieli upodobanie w tym, żeby ich bili. Żeby szatan ich atakował. Wiecie, odnośnie tego, co tu czytaliśmy w 12 rozdziale, kiedy jest powiedziane w tej sprawie, 3 razy prosiłem, aby odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem moc w obfitości dojrzewa. Ale wyżej czytamy, bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje. Jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Czytałem o pewnej kobiecie. Pisał o tym Boży sługa brat Hagen. O pewnej kobiecie, która w życiu swoim miała problem duchowy i problem ze swoją psychiką. I kiedy brat Hagen chciał się o nią modlić, żeby była wyzwolona, ona mówi, że w jej ciało został wbity cierń, tak jak kiedyś w ciało apostoła Pawła. I dlatego ona nic nie jest w stanie zrobić, żeby to się zmieniło. Ale brat Hagen zapytał się ją, czy chcesz być wolna. Nie. Ja nie chcę być wolna, bo ten cierń został po prostu wbity. Apostoł Paweł prosił 3 razy Boga. To Bóg zadecydował, że ten cierń ma być w jego ciele. Ale to nie był szatan. To był jakby posłaniec szatana. Ale to nie był posłaniec szatana. Ona się zgodziła, żeby w jej ciele działał posłaniec szatana. I na to się zgodziła. I nie chciała być wolna. Myślicie, że została wyzwolona? Nie. Nie została wyzwolona. Apostoł Paweł chciał być wyzwolony. Dlatego pamiętajmy, że szatan robi najprzeróżniejsze podstępy, żeby to wyglądało tak jakby wola Boża. Tak jakby posłaniec szatana. Tak jakby. Ale on oszukuje i chce wprowadzić w wasze życie myśl taką, że są pewne rzeczy niemożliwe. Są pewne rzeczy w naszym charakterze niemożliwe do zmiany. ja taki jestem i to się już nie zmieni w moim życiu. Pamiętajcie, że to się w moim życiu nie zmieni. Pamiętacie? No. Musicie mnie takim zaakceptować, bo ja już taki jestem. Taki jestem nieposłuszny Bogu. Ja taki już jestem buntowniczy przeciwko Bogu. Ja już taki jestem, że nie będę walczył bronią, którą mi Bóg dał w moje ręce. Ja już taki jestem, że ja mam taką zasadę, że nie walczę. Masz taką zasadę, że nie walczysz? Boża broń unicestwia złe zamysły. Niszczy wszelką pychę. Możesz powiedzieć, ale jaką ja mam pychę? Przecież ja nie mam żadnej pychy. A co robisz, jak ci ktoś na odcisk nadepnie? Możesz powiedzieć, to pycha w tym się objawia? No a w czym innym? Jeżeli jakiś przyjaciel odmówi ci pomocy, jesteś zadowolony? Łagodnie potrafisz z nim rozmawiać? Oczywiście, że nie. Jak mógł mi odmówić? Jeżeli sobie taką myśl w głowie ci się pojawia, jak mógł, to znaczy, że uważasz się za kogoś, komu nie można odmówić. Uważasz się za kogoś bardzo ważnego. To jest pycha. Chcę, abyśmy zdali sobie z tego dobrze sprawę. To jest pycha. Bo kiedy Jezusowi Chrystusowi odmawiali, to uczniowie powiedzieli co? Panie, pozwól, a w tej chwili z nieba sprowadzimy ogień i spalimy te miasta. Nie przyjęli ciebie. To jest pycha. Co Jezus Chrystus odpowiedział? Nie wiecie, jakiego w środku macie ducha. Nie wiecie, kto wstąpił w wasze serce. W ogóle nie wiecie, kto to do was powiedział. Nie zdajecie sobie sprawy, że to nie ma nic wspólnego z powagą i z jakimś chwalebnym wywyższeniem. To nie ma nic wspólnego. To jest chorobliwa pycha. I Słowo Boże mówi, że tą bronią możesz tą pychę zwyciężyć, ściąć. Potrzebujesz pychy? Do czegoś ci jest potrzebna? Przyda się? Myślę, że nie. Bo Bóg się wszystkim pysznym sprzeciwia. Komu daje łaskę? Tylko i wyłącznie pokornym. Dlatego w chrześcijaństwie, jako dziecko Boże, jako członek Bożego Kościoła, nie możemy mieć pychy. Absolutnie. Do niczego jest nieprzydatna. Dlatego Bóg mówi, weź broń i odetnij ją od siebie. Dalej ta broń zmusza wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Każda myśl, która się pojawia w twojej i w mojej głowie, muszą być poddane w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszystkie myśli muszą być zarażone tym wspaniałym ziarnem Jezusa Chrystusa. Musimy być ludźmi, którzy myślą po Bożemu. Nie w sposób ziemski, po ludzku, ale po Bożemu. Aby rozważyć te wszystkie sprawy w naszym życiu, trochę mało czasu będziemy mieli, więc skrócę to do kilku minut, ażeby już zakończyć te zagadnienia. Ale chcę powiedzieć tak. Chcę, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że człowiek nie jest na tą ziemię zesłany tylko po to, żeby sobie pięknie pożyć, radować się, cieszyć się, żeby mu było tylko dobrze, tylko wesoło. Byłoby tak. I taki był Boży plan. Żeby ludzie na świecie sobie żyli, żeby nad wszystkim panowali, żeby sobie z drzewek tylko jedzenie jedli. Nie musieli żadnych zwierząt zabijać do jedzenia, bo wszystko było na drzewach. Nawet mięsko na drzewach rosło, wszystko rosło. Co tylko trzeba było, to było na ziemi. Ale człowiek wpuścił szatana na ziemię. A raczej posłuchał go i poszedł za jego radą. I to wszystko się zepsuło. I teraz człowiek jest skazany, od tego czasu skazany na walkę, na przeciwstawianie się. Dlatego też weźmy w ręce broń, i zacznijmy się przeciwstawiać. W Filipian 4, rozdziale 11 do 13 wersetu czytamy takie słowa. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem cierpieć biedę. Umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. Być sytym i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Nie wiem, czy zauważyliście, apostoł Paweł mówi, umiem cierpieć biedę. Mam takie pytanie. Ja nie pytam się, czy cierpiałeś kiedykolwiek biedę, ale się pytam, czy umiesz cierpieć biedę. Czy miałeś w swoim życiu sytuację, w której cierpiałeś biedę i możesz powiedzieć, umiem cierpieć biedę? Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Bo to jest taki dokładny sprawdzian dla naszego życia, czy mamy pychę, czy jej nie mamy. Jeżeli cierpisz biedę i się buntujesz, a Bóg tą biedę posłał na twoje życie, nikt inny. Od Boga zależy obfitość, od Boga zależy też niedostatek. I Bóg posyła ludzi w najprzeróżniejsze doświadczenia. Jeśli chcesz wiedzieć, to przeczytaj sobie. W Słowie Bożym jest powiedziane o narodzie izraelskim, że naród izraelski szedł przez pustynię. Cierpieli niedostatek, cierpieli głód, cierpieli pragnienie i węże ich kąsały. Dlaczego? Słowo Boże mówi, że Bóg posłał to na nich. Wyraźnie jest powiedziane. Po co? Aby zobaczyć, co jest w ich sercach. Jeżeli cierpisz niedostatek, jeżeli przechodzisz przez trudności, przez problemy, nawet poważne, to wiedz, że Bóg to posłał, aby zobaczyć, co jest w twoim sercu. Buntujesz się przeciwko Bogu? Narzekasz na Boga? Co robisz? Jak się zachowujesz? Możesz powiedzieć, pycha ma się objawić w czasie biedy? Ano tak. To jest bardzo ważne, abyśmy zdali sobie z tego sprawę. Jeżeli cierpimy w czymkolwiek, czy jesteśmy Bogu poddani i czy bierzemy w rękę miecz, który daje nam Bóg i walczymy w Boży sposób. Job walczył w Boży sposób. Zwyciężył? Ty też zwyciężysz. Dlatego na wszelkie problemy naszego życia mam jedną Bożą radę. Weź Bożą broń w swoją rękę i zacznij walczyć. Jeśli będziesz miał tą broń wyczyszczoną, schowaną do pochwy i nie będziesz jej wyciągać i podnosić do góry, aby walczyć, nie zwyciężysz. Absolutnie nie zwyciężysz. Jest to rzecz zupełnie, ale to zupełnie niemożliwa. Dlatego walcz. Jeszcze raz ci mówię, walcz. Bóg posyła, pozwala, nie posyła, tylko pozwala, by ciebie atakował szatan i jakieś tam jego demony. Dopuszcza do tego. Ale oczekuje od ciebie, że ty nie założysz z tyłu ręce i będziesz patrzył, jak ciebie atakuje, ale zaczniesz się wreszcie przeciwstawiać. Dlatego walczmy w Bożym imieniu, dzięki Bożemu Duchowi Świętemu, a Pan da nam zwycięstwo. Dlatego zacznijmy chodzić Jego drogami, bo to jest dla nas niezwykle ważne. Niech was wszystkich Bóg błogosławi i nauczy nas wszystkich walczyć. Walczyć i przeciwstawiać się, a będziemy oglądać wiele, wiele zwycięzców. I wiele zwycięstwa będziemy mieli w naszym własnym życiu. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Amen.